Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Dziś w magazynie zachodnim nie może zabraknąć tematu przemowy Joe Bidena w Polsce. Ponadto orędzie wygłosił także Władimir Putin w Moskwie. Jest środa, 22 lutego. Witają Państwa Aleksandra Fedorska, Bartosz Garczyński i Krzysztof Jankowski, który nasz program realizuje. Na temat wystąpień obu liderów w Warszawie i w Moskwie porozmawiam ze specjalistą do spraw bezpieczeństwa doktorem Jackiem Raubo z Defense24. Na temat dostaw ropy przez polski naftoport w Gdańsku do niemieckiej rafinerii w Schwedt redaktor Aleksandra Fedorska porozmawia z przedstawicielem niemieckiej opozycji. Jej gościem będzie Sepp Müller, który jest posłem i wiceprzewodniczącym grupy parlamentarnej CDU w Bundestagu. To jest Magazyn Zachodni, a my przechodzimy do naszego pierwszego tematu i rozmowy z naszym gościem. A z nami jest już dr Jacek Raubo, specjalista w zakresie bezpieczeństwa i obronności z Defense24. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to jesteśmy po przemowach obu liderów. Jedno Władimira Putina w Moskwie, drugie Joe Bidena w Warszawie. Które pana zdaniem było lepsze? No i czy, znaczy właściwie, czy można je w ogóle porównywać pod kątem tych samych kryteriów?
No właśnie, panie doktorze, chyba ten ostatni element, czy można je porównywać, jest kluczowy. No, z jednej strony mieliśmy autorytarnego lidera państwa, które napadło na inne i ten lider stara się wytłumaczyć swoim tutaj dworzanom z Kremla oraz z parlamentu czy z wojska, ale też własnym obywatelom, dlaczego przez 12 miesięcy prowadzi tą agresję wobec Ukrainy, a z drugiej strony mamy lidera państwa demokratycznego, który
tylko panie
stanął...
doktorze, przepraszam, że wejdę od razu w słowo, ale to nie tak. To znaczy Władimir Putin mówi... Tu cytat, Rosja zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby pokojowo rozwiązać kryzys ukraiński, ale za jej plecami przygotowywano zupełnie inny scenariusz, więc od Putina słyszymy, że to tak naprawdę ktoś inny zaatakował. To Rosja jest tak naprawdę zaatakowana.
Ależ, panie doktorze, Rosja się zawsze broni, Związek Sowiecki się też zawsze bronił przed tutaj zakusami innych państw. No to jest klasyczna linia narracji propagandy sowiecko-rosyjskiej, w którą idealnie wpisują się każde wypowiedzi właśnie Władimira Putina, ale też jego najbliższych akolitów. Tutaj nie ma zaskoczenia. Dobrze, że tak naprawdę no tutaj nie mamy czasu, żeby wskazać, ile hipotez Rosjanie wrzucili w tą przestrzeń dezinformacji od jakichś laboratoriów broni biologicznej poprzez przygotowania NATO, jeśli chodzi o napaść na Rosję.
No, no i faszystowski tak... rząd w Ukrainie, tak?
Och, no tutaj tych narracji to już słyszymy wiele. Więc tak z jednej strony autorytarny przywódca, który boi się nawet własnych najbliższych tutaj współpracowników, a z drugiej strony prezydent państwa demokratycznego, który podjął rękawice, jeśli chodzi o no, tutaj rywalizowanie z właśnie tym zagrożeniem dla bezpieczeństwa europejskiego, zjednoczył, i to jest istotne w jego wypowiedzi, zjednoczył ponad 50 państw, cały czas pracuje nad tym, aby ta grupa była większa, jeżeli chodzi o poparcie dla Ukrainy. I to w pewnym sensie się dzieje. Dzisiaj widzimy, że część nawet no, bardzo sceptycznych na początku władz innych państw podejmuje decyzję o przynajmniej pozycjonowaniu się jako państwo neutralne względem tego konfliktu, a nie sprzyjające Rosji. Wydaje mi się, że te dwa wystąpienia też miały inny cel, bo z jednej strony mieliśmy wystąpienie typowo do odbiorcy wewnętrznego, mówię tutaj o Władimirze Putinie, tylko z takimi elementami dodatkowymi, ozdobnikami, które były skierowane gdzieś tam na zewnątrz. No oczywiście umownym ozdobnikiem była ta kwestia rozbrojenia atomowego i rosyjskiego podejścia do tego, a z drugiej strony mieliśmy Joe Bidena, który mówił do trzech odbiorców. Mówił do państw regionu, mówił do państw natowskich oraz tych, które się starają, aby wejść do NATO, no i oczywiście do odbiorcy wewnętrznego w Stanach Zjednoczonych. Zupełnie inne formaty. Wydaje mi się, że naprawdę moglibyśmy tylko szukać różnic między nimi.
Przejdźmy więc może od razu do przemówienia prezydenta Joe Bidena w Warszawie. I tak zapytam na wstępie, czy my jesteśmy izolowani na świecie? Tak wielokrotnie mówili politycy, którzy krytykowali rząd polski.
Na obecną chwilę Polska jest ważnym partnerem w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej, różnych formatów regionalnych, ale również tej relacji bilateralnej ze Stanami Zjednoczonymi. Ja bym nie mówił o izolacji, dlatego że my często nasze spory wewnętrzne przenosimy na płaszczyznę polityki zagranicznej i szukamy pewnego elementu, elementu, no, który by no, wzmacniał te narracje wewnętrzne.
Chyba nie no, jest to realiach... dobre rozwiązanie, prawda? I to chyba się nie odbija akurat zbyt pozytywnie na pozycji Polski na świecie.
Wydaje mi się, że najlepszą zasadę przyjęła Francja. Piąta Republika zawsze mówi jednym głosem na zewnątrz, pomimo tego, że francuscy politycy bardzo ostro się sprzeczają. Francuscy politycy potrafią naprawdę no, wyciągać bardzo ciężkie narzędzia, jeśli chodzi o argumentację polityczną, ale na zewnątrz Piąta Republika zawsze się przyjęło, mówi jednym głosem. I wydaje mi się, że w jakimś stopniu my też to wypracowujemy jako taką zasadę trochę ustrojową naszą, właśnie w obliczu wojny, która toczy się u naszych granic właśnie w Ukrainie.
Ale mam wrażenie, że jeszcze długa droga przed nami, biorąc pod uwagę chociażby te rozgrywki w Unii Europejskiej. Natomiast wracając do tego przemówienia, co pana zdaniem było najważniejsze, jeżeli chodzi o orędzie prezydenta Joe Bidena w Polsce?
Ja zwróciłem uwagę na trzy aspekty, takie trzy segmenty wręcz. Pierwszy to jest podkreślenie roli i znaczenia NATO, a więc NATO przetrwało wbrew tutaj putinowskim ideom rozbicia NATO, zmarginalizowania tego sojuszu obronnego. Gdzieś tam, jak to Joe Biden mówi, miało dojść do finlandyzacji NATO, a to Finlandia wchodzi do NATO jako kolejne państwo, które chce wzmocnić sojusz. Czyli ten aspekt natowski, ogólnonatowski, to jest ten pierwszy element. Drugi element to bardzo cenna sugestia dotycząca stałości pomocy Ukrainie i też potrzeby tak naprawdę wzmacniania tej pomocy w perspektywie długofalowej. To jest moim zdaniem bardzo kluczowe, że Stany Zjednoczone w Polsce, która jest no, wręcz strategiczna, jeśli chodzi o zaopatrywanie Ukrainy, no sygnalizują, że w żadnym razie nie jest to takie działanie eventowe podjęte na fali emocji, jest to tak naprawdę podejście systemowe do bezpieczeństwa europejskiego i do architektury bezpieczeństwa europejskiego. No i trzeci z elementów, który być może w Polsce aż tak mocno nie wybrzmiewa, bo my szukamy przede wszystkim tych naszych odwołań, to jest ten element takiego bezpośredniego zwrócenia się Joe Bidena do Kongresu. On może nie był tak mocno akcentowany, ale ja to wychwyciłem, gdzie właśnie Joe Biden zasugerował, że przez ostatnie 12 miesięcy niemal pracowali wspólnie Biały Dom, Republikanie, Demokraci. Przede wszystkim gdzieś tutaj jest to sygnał dla obu izb Kongresu obecnie, tak, po tych wyborach midterm elections, czyli tych, które były całkiem niedawno i doprowadziły do zmiany w Izbie Reprezentantów, że no, prezydent Stanów Zjednoczonych, jako ten kierownik polityki zagranicznej, no zwraca się, żeby te kolejne miesiące nie były gdzieś tam sporem wewnętrznym w Kongresie, jeśli chodzi o pomoc dla Europy, szerzej dla Europy, bo pamiętajmy, że ta pomoc wojskowa amerykańska, która jest finansowana z budżetu federalnego, to jest z jednej strony rzeczywiście pomoc dla walczącej Ukrainy, ale to też jest wsparcie dla państw natowskich oraz partnerów, być może za chwilę należących do NATO.
A czy zapowiedź tego nowego porządku światowego w przemówieniu Joe Bidena, tego w powojennej już rzeczywistości, oznacza pana zdaniem wzrost naszego regionu w tym nowym układzie sił światowych? Ja tylko wspomnę o tym, że Joe Biden także nawiązywał i mówił o Mołdawii, prawda?
Znaczy na pewno będzie to odniesienie do trochę innego układu relacji regionalnych, bo zauważmy, że no tutaj jest kwestia oczywiście suwerenności, obrony tej suwerenności po stronie Ukrainy, demokratyzacji Białorusi, bo ona nastąpiła jak najszybciej, dlatego że to społeczeństwo powinno mieć możliwość wybierania władz i nie posiadania tego zagrożenia rosyjskiego gdzieś tam w tyle głowy. No i oczywiście rozszerzania tego spektrum bezpieczeństwa i rozwoju na państwa takie jak Mołdawia. Wydaje mi się, że to jest istotne, przy czym dla polityki amerykańskiej to też bardzo tutaj mocno gdzieś tam oddziałuje, jeśli chodzi o kwestię stosunku tego regionu do Chińskiej Republiki Ludowej, bo pamiętajmy, że rzeczywiście zagrożeniem bezpośrednim dla bezpieczeństwa regionalnego są działania rosyjskie, jest tutaj uzurpowanie sobie przez Putina możliwości wytyczania nowych granic, zmieniania ich siłą, ale również narzucania jakichś stref wpływów, takiego trochę sowieckiego myślenia, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie doszło do bardzo ciekawych zmian, jeśli chodzi o podejście części państw naszego regionu do technologii chińskich, do tutaj inicjatyw chińskich i wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli mówimy, i pan redaktor to zasugerował, o zmianie pozycjonowania, może nie siły regionu, ale pozycjonowania regionu w polityce amerykańskiej, to tutaj ten element jeszcze bym zaznaczył.
No dobrze, ale co z innymi europejskimi stolicami? To znaczy, że co, że Berlin, Paryż schodzą na plan dalszy, czy nie wiem, czy teraz te europejskie stolice nie będą patrzeć na nas podejrzliwie? Nie wszędzie mamy do czynienia w Europie z takim entuzjazmem proamerykańskim jak w Polsce.
Znaczy tutaj nie ma co mówić o entuzjazmie, emocjach, bo to jest oczywiście bardzo dobrze gdzieś tam obrazowane w mediach, ale w praktyce działania zwróćmy uwagę, jak wyglądała wizyta Emmanuela Macrona w właśnie Waszyngtonie. Francja jest jednym z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych, jak to podkreślali Francuzi i Amerykanie. To przecież ten sojusz, który zrodził się u tak naprawdę podstaw funkcjonowania Stanów Zjednoczonych. On miał różne oblicza. Pamiętamy, jak wyglądały te relacje w różnych okresach nawet XX wieku, ale nie zmienia to faktu, że na pewno Francja nie zniknie z perspektywy amerykańskiej. Jest to zbyt silne państwo, zbyt powiązane też na przykład tą aktywnością w innych regionach. No, Francuzi z Amerykanami kooperowali w Afryce, kooperują obecnie i to jest istotne na tutaj w tym wymiarze indopacyficznym, czyli Pacyfiku.
No dobrze, panie dyrektorze, tam... przepraszam tego, bo Francja Francją, tak, ale Niemcy, no tutaj było sporo znaków zapytania, zwłaszcza o ich jeżeli chodzi o ich politykę w kierunku rosyjskim.
To zdecydowanie, to tak jak w rodzinie, zawsze będą pytania o konkretny etap, konkretne, no nazwijmy to relacje, animozje, które gdzieś tam się pojawiają i wydaje mi się, że tak samo Stany Zjednoczone nie będą dążyły do marginalizowania no, Berlina, Republiki Federalnej Niemiec, bo to też jest element w ich polityce wobec Europy. To, co jest istotne i chyba też bardzo mocno podkreślane również przez polskich polityków i to moim zdaniem bardzo dobrze, żeby wybrzmiało na zewnątrz, to kwestia nieseparowania tych dwóch elementów, polityki europejskiej i polityki transatlantyckiej. Dzisiaj wojna w Ukrainie, ale też inne zagrożenia, wyzwania długofalowe pokazują, że Kanada, Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie muszą ze sobą współpracować, szczególnie, że to daje naprawdę wymierne efekty w perspektywie bezpieczeństwa, w perspektywie rozwoju gospodarczego, no na pewno będą problemy takie tymczasowe, może nawet krótko-średniookresowe. Będą skandale szpiegowskie, będą skandale związane z polityką gospodarczą. To jest normalna rzecz, ale wydaje mi się, że dzisiaj w 2023 roku lepiej rozumiemy tą wspólnotę, przede wszystkim wartości. Tego się nie da zamknąć w Excelu, tego się nie da zamknąć w jakichś tam rankingach, jeśli chodzi o chociażby obronność. U zarania NATO stała zawsze kwestia wartości i dzisiaj te wartości właśnie wybrzmiewają mocno w wypowiedziach Bidena, ale też innych polityków i one się będą przekładały na w pewnym sensie rozwiązywanie, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, rzeczy, które są trudne do rozwiązania, takich jak na przykład problemy w perspektywie tutaj relacji z Rosją. W dłuższej takiej, bym powiedział, analizie moglibyśmy rozbijać to na części pierwsze, ale nie wydaje mi się, że, nie wiem, wizyta Joe Bidena w Kijowie i Warszawie jest jakimś policzkiem dla Berlina czy Paryża. Jest pokazaniem po prostu, gdzie na dzień dzisiejszy Amerykanie musieli zadziałać i muszą pomagać i też sygnałem, że jesteśmy wspólnotą, a więc nie będziemy kierować zawsze wizyty prezydenta do Berlina, a potem zastanawiać się, gdzie będzie w innych częściach Europy, tylko po prostu działają suwerenne państwa, działają też te potrzeby wspólnoty transatlantyckiej.
No o tej polityce amerykańskiej i o przemowach liderów obu państw, Stanów Zjednoczonych i Rosji, rozmawiałem z doktorem Jackiem Raubo z Defense24, który był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Witam Państwa w drugiej części Magazynu Zachodniego, w której temat dostaw ropy do niemieckiej rafinerii w Schwedt przez polski Naftoport. Zapraszam na rozmowę redaktor Aleksandry Fedorskiej z jej gościem.
Dobry wieczór. Naszym gościem jest pan Zep Müller. On jest posłem do Bundestagu z ramienia partii opozycyjnej, to znaczy CDU, niemieckiej Hadecji. Naszą rozmowę będziemy dzisiaj prowadzić na temat dostaw ropy przez polski Naftoport do niemieckiej rafinerii PCK w Schwedt. Jak wygląda obecnie sytuacja z dostawami przez polski Naftoport ropy dla niemieckiej rafinerii w Schwedt? Wczoraj odbyło się spotkanie rządowe i minister klimatu, Robert Habeck, bardzo ostrożnie odpowiadał na pytanie kolegów z niemieckiego Bundestagu. Musimy stwierdzić, że obietnice, iż rafineria PCK w Schwedt będzie pracowała w styczniu na poziomie 70% wykorzystania mocy produkcyjnych, nie zostały spełnione. Mamy wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie nieco powyżej 60%. 90%. Wygląda to tak, że obietnice, które zostały złożone, te o dostarczaniu PCK w Schwedt przez Gdańsk ropy, mogą zostać niedotrzymane. Jednocześnie jednak mówi się, że na początku lutego tankowiec, który był przeznaczony dla PCK, został odesłany z naftoportu w Gdańsku, ponieważ przewoził ropę zamówioną przez Rosneft. Czy wiadomo coś na ten temat? My z naszej strony składamy już zapytania w tej sprawie. Nie możemy jeszcze przewidzieć, kiedy uzyskamy odpowiedzi. Czekamy na odpowiedzi rządu federalnego. Istotą problemu jest to, że Niemcy wciąż nie wywłaszczyły Rosneftu. Udziały, które Rosneft posiada w tej rafinerii, nie zostały wywłaszczone, tylko oddane pod kontrolę Treuhand, zarząd powierniczy. Co pan sądzi o wywłaszczeniu Rosneftu? My mamy bardzo dobrą ustawę zasadniczą w Niemczech, naszą konstytucję. Ona chroni własność, nawet jeśli czasami wcale nam się to nie podoba. Wywłaszczenie byłoby bardzo trudną interwencją. Rozumiem również rząd, który jest bardzo powściągliwy i ostrożny w tym temacie. Rosneft składa obecnie pozew w sprawie właśnie tego Treuhand i jego udziałów. Federalna Agencja Sieci obecnie jest odpowiedzialna za te udziały i przejmuje administrowanie udziałami akcjonariuszy. Ta głęboka ingerencja we własność jest krokiem już bardzo daleko idącym. W Niemczech mamy bardzo wysoki poziom ochrony własności, która ma status konstytucyjny. Ale to nie byłby przecież żaden nowy precedens. My mamy taki przykład, SEFE i wywłaszczenie Gazpromu, który utorował drogę do właśnie takiego kroku, teraz związanego z rafinerią. To był dokładnie taki sam przypadek, więc jest podstawa prawna i jest nawet precedens. W Niemczech wprowadziliśmy prawo, które mówi, że wywłaszczenie będzie możliwe w przypadku niedoboru dostaw. Byłoby również możliwe na przykład w przypadku dostaw gazu, magazynów, ale także rafinerii, gdy istnieją bardzo trudne warunki. Nie da się tego teraz wytłumaczyć ani w jakimś wywiadzie, ani w dyskusji przed orzeczeniem sądu. Na to orzeczenie trzeba poczekać. Ja podtrzymuję moje zdanie. Wywłaszczenie jednego akcjonariusza, nie wszystkich udziałowców, jest ogromnym wkroczeniem w swobody obywatelskie i w prawo własności. To musi zostać rozstrzygnięte przez Federalny Trybunał Konstytucyjny. Ja mogę tylko apelować do naszych polskich przyjaciół. My nie tylko musimy zaopatrywać zachodnią Polskę, ale również mamy europejską odpowiedzialność za rozwiązanie tych prawnych problemów. W międzyczasie musimy polegać na zapewnieniach, że będziemy otrzymywać ropę naftową z Gdańska. Ja rozmawiałam z przedstawicielem partii Lewicy, Christianem Goecke. Tam pojawił się pomysł, aby nie tylko znacjonalizować udziały Rosneftu, ale także wszystkie inne udziały, to znaczy innych właścicieli. Partia Lewicy wzywa do ogólnej nacjonalizacji rafinerii PCK. Czy to byłoby jakieś rozwiązanie, nacjonalizacja wszystkich udziałowców? Pan Christian Goecke pochodzi z partii, która przez 30 lat udowodniła nam, że gospodarka państwowa nie działa. Dlatego lepiej jest pozwolić działać firmom sektora prywatnego. Jednocześnie widzę wyzwanie, które pojawia się w przypadku rosyjskiego akcjonariusza. Dlatego też bardzo trudna jest ta sytuacja, w której mamy do czynienia z trzema różnymi udziałowcami. Nacjonalizacja nie jest jednak zgodna z naszą ustawą zasadniczą. Mój kolega z lewicy powinien to wiedzieć. Więc przejdźmy do innej możliwości. Chodzi mi o dostawy ropy z Kazachstanu. Sekretarz stanu Michael Kellner powiedział, że dostawa z Kazachstanu jest przewidziana już na luty. Czy naprawdę można wierzyć w słowa sekretarza stanu Michaela Kellnera? Nie, nie można. To przecież wynika z całej debaty od grudnia w niemieckim Bundestagu. On tam publicznie obiecał, że rafineria osiągnie dostawy ropy umożliwiające 70% mocy produkcyjnych. 31 stycznia nie było to nawet 60%. Zabezpieczenie dostaw produktów naftowych dla Berlina, Brandenburgii oraz zachodniej Polski stoi pod znakiem zapytania. To tyle, jeśli jeśli chodzi o oświadczenia sekretarza stanu. Wspomina pani o Kazachstanie. My również otrzymujemy tylko informacje z tych raportów. 100 tysięcy ton ropy miesięcznie ma być zabezpieczone. Niestety, rząd federalny nie przedstawia żadnych konkretnych deklaracji. Powołują się na akcjonariuszy, bo to oni właściwie kupują, a nie rząd. Tak jest na rynku zorganizowanym przez sektor prywatny. Prywatni kupują, a nie rząd. Na koniec chciałabym się spytać o inną rafinerię. Rafineria, która stoi trochę w cieniu rafinerii PCK, mimo że jest większa od niej. Nie wydaje wiele komunikatów prasowych. Chodzi mi o rafinerię Leuna. Jej obecny status jest, jak wiem, taki, że ona działa nadal normalnie. Przynajmniej nie ma żadnych informacji, że jest to jakoś inaczej. Czy Leuna nie mogłaby zastąpić PCK w przypadku dostaw do Berlina i do Brandenburgii? Według mojej wiedzy rafineria Leuna nie pracuje na 100%. Zakłada się nawet, że będzie pracować na znacznie niższym poziomie, ponieważ Gdańsk nie dotrzymuje złożonych obietnic. Może należałoby policzyć, ile statków cumuje w porcie gdańskim. Niezależnie od tego, rafineria PCK jest potrzebna do zaopatrywania Berlina i Brandenburgii oraz zachodniej Polski. Problem polega na tym, że rafineria Leuna nie ma rurociągu do Brandenburgii. Ponadto nie ma dostępu do magazynu oleju w Seefeld, aby zaopatrywać ten region. Mamy po prostu problem techniczny i nie da się go rozwiązać. Brakowałoby nam również maszynistów, cystern i pociągów, aby przetransportować ropę do zbiorników Seefeld. Mamy po prostu problemy techniczne, które nie są do rozwiązania. Jeśli mam wierzyć doniesieniom prasowym, Leuna nie działa na pełnych obrotach. Plotki głoszą, że obietnice złożone w Gdańsku nie są dotrzymywane, a statki tam cumują poza portem. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Magazyn Zachodni.
Co ciekawe, rafineria Leuna nie podaje informacji na temat swoich mocy produkcyjnych, nie ma też żadnych oficjalnych zarzutów co do dostaw z Gdańska, więc nie wiadomo skąd Zep Mille wziął informacje o takich problemach. Co do Szwed, tu sprawa jest prosta, warunkiem dostaw jest wywłaszczenie Rosjan, bo my biznesu rosyjskiego wspierać nie chcemy. Warunek ten pozostaje przez Niemców niespełniony, więc zabawa w kotka i myszkę trwa. No a my zbliżamy się do końca naszego programu. To był Magazyn Zachodni, bardzo Państwu dziękuję za uwagę, żegnają Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.